Chciałbym, abyśmy przeczytali kilka wierszy z drugiej księgi Mojżeszowej z 33 rozdziału. Druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział. Będziemy czytali wiersze od 1 do 6, a następnie od 12 do 17. Potem rzekł Pan do Mojżesza: idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą pod przysięgą dałem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, mówiąc: dam ją potomstwu twojemu. I poślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Hetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwijczyka i Jebuzejczyka. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód, lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. Gdy lud usłyszał te słowa surowe, zasmucił się i nigdy nie włożył na siebie swojej ozdoby. Rzekł Pan do Mojżesza: powiedz do synów izraelskich: jesteście ludem twardego karku. Jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. I zdjęli synowie izraelscy swoje ozdoby od razu przy górze Choreb. I teraz od 12 wiersza. I rzekł Mojżesz do Pana: oto ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślasz ze mną. Chociaż powiedziałeś: znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich. Zważ też, że twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich? Ja i lud twój, jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami? To wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. Wydarzenia te nastąpiły bezpośrednio po tym, jak Izrael na pustyni sobie zbudował złotego cielca. I zaczął mu bić pokłony, zaczął mu składać ofiary. Zaczął też się przy tej okazji dobrze bawić i głosić wszem i wobec, że ten oto cielec, ta oto figurka jest twoim Bogiem, Izraelu. Ona cię wyprowadziła z ziemi egipskiej. No i nie wiem, może gdzieś cię nawet zaprowadzi, chociaż tutaj co do tego to już takiej pewności i jednoznaczności być nie mogło. Oczywiście wiemy, jaka była reakcja Mojżesza, wiemy, jaka była reakcja Boga, wiemy, jak się to wszystko skończyło, ale oto tutaj mamy ciąg dalszy tych wydarzeń i mamy Bożą odpowiedź, Boże stanowisko, jakie zajmuje Bóg w odpowiedzi na to wszystko, czego dokonał Izrael. Bóg zwraca się do Mojżesza, Bóg zwraca się do swojego narodu i składa im bardzo ciekawą propozycję. Mówi im, że owszem, trzeba zostawić to, co było i myśleć o przyszłości. Trzeba iść dalej, trzeba wyruszyć. I proponuje następujące warunki. Pójdziecie, a ja wam zapewnię pomoc, ja wam zapewnię błogosławieństwo. Uda wam się. Wejdziecie do ziemi obiecanej, wypędzicie te narody, które tam są, stanie się wszystko to, o czym rozmawialiśmy, co było przedmiotem mojej obietnicy, co było przedmiotem mojego przymierza, do czego się zobowiązałem. Z jednym wszakże wyjątkiem. Mnie już wśród was nie będzie. Będzie moja moc, no bo dam wam anioła, który was wypędzi, który za was wypędzi, pomoże wam wypędzić te wrogie narody, no bo jest rzeczą oczywistą, że sami sobie nie poradzicie, więc będziecie potrzebowali mojej pomocy. Ja wam tej pomocy udzielę. Udzielę wam pomocy, udzielę wam błogosławieństwa, dam wam wszystko to, co wam będzie potrzebne, aby dalej żyć, aby dalej być narodem, aby wejść do ziemi obiecanej, aby zdobyć Kanaan. Z jednym tylko zastrzeżeniem: mnie tam nie będzie. Nie będzie mnie, nie będzie mojego przymierza, nie będzie tego wszystkiego, co dla was było do tej pory problemem, bo jeszcze dobrze z wami zawarłem, nie zawarłem tego przymierza, jeszcze dobrze nie wysłyszeliście do końca tak naprawdę, czego od was oczekuję, a wy już sobie odlaliście cielca i już zaczęliście żyć i postępować po swojemu. Wiecie lepiej? Chcecie inaczej? Proszę bardzo. Nie narzucam się. Żadnego przymierza, żadnego prawa, żadnego zakonu, żadnej mojej obecności. Idziecie do przodu. Ja wam utoruję drogę. Ja wam zapewnię wszystko, co będzie wam potrzebne. I proszę bardzo. Dla wielu ludzi jest to oferta marzenie. Jest to, można powiedzieć, coś tak fantastycznego, tak doskonałego, że no trudno oczekiwać na coś więcej. Można powiedzieć, jak to mówi przysłowie, brać i w nogi, bo za chwilę nie będzie i już drugi raz się coś takiego nie powtórzy. Pomyślmy. Bóg pomaga, Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy, Bóg błogosławi, ale się nie wtrąca. Niczego nie wymaga. Po prostu mówi, idźcie swoją drogą, róbcie, co chcecie, ale nie, między wami nie będzie. Mamy Boże dary, nie mamy Bożych wymagań. Mamy Boże błogosławieństwo, nie mamy Bożych oczekiwań. Możemy żyć, jak chcemy, możemy robić, co chcemy, możemy pędzić swoje życie tak, jak chcemy. Czyż nie pragnie tego wielu ludzi dzisiaj? Czyż wielu ludzi nie uważa, że tak naprawdę, jeśli tylko wszystko będzie się układało tak, jak trzeba, jeśli będzie błogosławieństwo, jeśli będzie pomyślność, jeśli będą dobre warunki życia, to tak naprawdę człowiek niczego więcej do życia i do szczęścia nie potrzebuje. Możemy żyć tak, jak chcemy. Możemy się nurzać w swoim hedonizmie, w swoim wiecznie niezaspokojonym zaspokajaniu różnego rodzaju pragnień, przyjemności, potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Możemy się skupić na tym, żeby było wśród nas jak najmniej cierpienia, jak to dzisiaj wielu ateistów głosi jako ostateczny sens i wartość ludzkiej egzystencji, to po prostu żyć tak, żeby troszeczkę ograniczyć to cierpienie, które nas spotyka. Możemy robić, co chcemy. A może nie tylko ludzie wokół nas tak myślą i to całkiem liczni. Nie myślałeś kiedyś w ten sposób? Nie marzyłeś kiedyś o tym? Nie myślałeś o Bogu w taki sposób, że wszystko fajnie, tylko czemu on tak wiele wymaga? Czego on tak naprawdę ode mnie chce? Czy nie byłoby lepiej, gdyby wziąć tylko tą pozytywną część Ewangelii, tylko to, co pozytywnego jest zapisane w Słowie Bożym i w zasadzie? Czy nie byłoby lepiej, gdyby Bóg tak naprawdę dał nam święty spokój? Jakie są powody, dla których słuchasz Boga? Jakie są powody, dla których tak naprawdę idziesz za Bogiem? Może robisz to ze strachu. Od lat słyszysz, że Bóg jest suwerenny, że Bóg ma plan, że lepiej być po Jego stronie niż gdzie indziej, że lepiej być częścią Bożego planu niż się temu planowi przeciwstawiać. Więc no, na zasadzie jakiejś takiej zdroworozsądkowej kalkulacji dojdziesz do wniosku, no może rzeczywiście nie ma się co wychylać, nie ma się co buntować. Ale co byś zrobił, gdyby nagle ci ktoś powiedział, że nie musisz się przejmować gniewem Boga, że ten Bóg nie jest aż taki groźny i straszny, jak się wydaje, że otrzymasz błogosławieństwo bez zobowiązań. Wszystkie te obietnice, które są zawarte w Bożym Słowie, mogą być wzięte bez Boga. Mogą być jak gdyby oderwane od Jego dawcy. Będziesz miał fajne życie, będziesz miał powodzenie, będziesz miał błogosławieństwo, będziesz miał rozwiązywane twoje problemy, będziesz mieć moc, która pójdzie za tobą, bo tutaj zwróćcie uwagę, to nie chodzi tylko o to, żeby sobie idźcie, róbcie swoje. Nie, Pan Bóg mówi, ja wam będę błogosławił, ja wypędzę za was anioła. Wyobraź sobie, że masz za sobą w tym momencie Boga, który ci pomaga, ale jest niegroźny, niczego od ciebie nie oczekuje. Mówi ci, żyj jak chcesz, ja się nie będę wtrącał, ale co tylko sobie tylko będziesz chciał zrobić, to ja ci w tym pomogę. Cudowna oferta. Ale jeśli spojrzymy na to, jak Bóg czasami postępuje, to on postępuje właśnie w taki sposób. Czy zastanawialiśmy się nad tym, jakby to właśnie wyglądało, że mamy takie błogosławieństwo bez zobowiązań, taki, można by powiedzieć, taki związek partnerski z Bogiem, jak to jest dzisiaj modne i popularne. Wszystkie przyjemności, zero zobowiązań i konsekwencji z tym związanych. I co się zrobi, jeśli okaże się, że Bóg nie jest taki surowy, jak ci mówiono? Oczywiście Bóg jest surowy. Tutaj nie chciałbym być źle zrozumiany, ale surowość Boga nie wyczerpuje Jego osobowości i tego wszystkiego, co On nam objawia. I dzisiaj chciałbym, abyśmy bardziej spojrzeli na tą Jego drugą stronę. Tą stronę, w której Bóg daje człowiekowi wybór. Prawdziwy wybór, prawdziwy, realny wybór. Nie pozorny, ale prawdziwy. Wybór podobny do tego, jaki mieli Izraelici w tym momencie na pustyni. Wybór podobny trochę do tego, jaki miał syn marnotrawny. Ja ostatnio często wracam do tej historii i ciągle jak gdyby pod różnymi kątami, z różnych punktów widzenia na nią patrzę. Możemy też patrzeć na tę historię jako na historię człowieka, który nie dość, że miał przed sobą wybór, ale w momencie, kiedy ten wybór postanowił zrealizować, to jego ojciec nie zachował się tak, jakby się zachowała większość ziemskich ojców, gdy ich dzieci postanawiają dokonać wyboru. Przychodzi na syn i mówi: tato, mamo, ja odrzucam wszystko to, czegoście mnie nauczyli, wychowali, ja idę swoją drogą. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego, z waszą wiarą, z waszymi wartościami, z tym, czego mnie nauczyliście. Ja idę swoją drogą. Co robi ziemski ojciec i matka? No, jak już jest dziecko dostatecznie wyrośnięte, raczej go nie zatrzymają siłą w domu. Więc mówią: no idź. Ale często to jest bilet w jedną stronę. Często mówimy: idź, ale no dopóki tak jak jesteś, to ty nie wracaj. To w tym momencie liczysz na siebie. Grosza od nas nie dostaniesz. Musisz sobie, będziesz musiał sobie sam zapracować na swoje zachcianki i przyjemności. I wtedy zobaczysz, jak to jest, jak trzeba pracować. A co robi ojciec w tej historii synu marnotrawnym? Daje. Daje synowi, można powiedzieć, jakoś tak bezmyślnie daje mu na hulanki, na swawole, wiedząc, że on to wszystko zmarnotrawi i przehula. Daje. Zaopatruje go w tą absurdalną podróż, w tą idiotyczną drogę, która ma gdzieś prowadzić, która wiadomo, że się skończy gdzieś tam w zagrodzie dla świń. Bóg mówi: chcesz odejść? Idź. Nie chcę, bo akurat tylko strach, czy jakieś poczucie obowiązku trzymały mnie przy tobie. Jeżeli takie są twoje motywacje, to i tylko takie są twoje motywacje, jeżeli uważasz, że ja cię, nie wiem, krępuję, ograniczam, pozbawiam możliwości wyrażenia samego siebie, droga wolna. I co więcej, droga wolna i to błogosławiona droga wolna. Ja ci dam błogosławieństwo na tą drogę. Ty sobie idź, ty korzystaj. Ja cię zaopatruję. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele miłości i dobroci Bóg okazuje ludziom, którzy nie chcą Go poznać, jak wiele toleruje, jak bardzo im błogosławi i jak tak naprawdę pozwala się cieszyć życiem. My często pomijamy ten aspekt wielkiego Bożego błogosławieństwa, tej wielkiej takiej Bożej właśnie ogólnej łaski, która dotyka człowieka, która pozwala człowiekowi żyć tak naprawdę swoim życiem. By nie być gołosłownym, zacytuję jeden fragment z Dziejów Apostolskich. 14 rozdział, wiersze 16 od 17. To jest właśnie słowa skierowane przez apostoła Pawła do takich prawdziwych pogan. Takich pogan, co to nie mieli bladego pojęcia o tym, że jest żywy Bóg, co tylko wierzyli w bóstwa, jakieś ofiary, jakieś takie różnego rodzaju gusła i przesądy. Byli tak fajni, że Pawłowi też postanowili złożyć ofiarę, no bo im się spodobał, miał jakąś moc, no więc jemu też się należy, prawda? Paweł mówi: ludzie, co robicie? I my jesteśmy ludźmi takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w niej jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. To jest, o czym mówimy. Każdy może iść swoją drogą, nie ma żadnego musu. I to nie jest tak, że jak pójdziesz swoją drogą, to zaraz będzie kara i konsekwencja. Nie. Jednakże nie umieszkiwał dawać do sobie świadectwa, czytamy dalej, przez dobrodziejstwa, dając nam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Bycie poganinem to nie była smutna egzystencja człowieka zahukanego i zastraszonego. Bycie poganinem wiązało się z wieloma radościami, z wieloma przyjemnościami, z wieloma atrakcjami, można powiedzieć. I Bóg jak gdyby dawał tym ludziom przez całe tysiąclecia wszystko, co im było do tego potrzebne. Jedzenie, picie, inne atrakcje i przyjemności, z których mogli korzystać. I Bóg tak postępuje wobec człowieka. Bóg jest Bogiem, którego łaska, którego błogosławieństwo naprawdę wylewa się na cały ten świat od początku stworzenia. I jeżeli człowiek chce iść swoją drogą, to nie tylko może nią iść, ale może tak naprawdę również się cieszyć i radować i doceniać wszystkie atrakcje i korzyści, jakie z tego tytułu się mogą mieć miejsce. I teraz wracając do Mojżesza Izraela. Zwróćmy uwagę, że tu nie jest wybór między życiem a śmiercią. Bóg przestaje mówić: słuchajcie, będziecie posłuszni, to będziecie żyli. Nie będziecie posłuszni, to was pozabijam wszystkich. Oczywiście takie dyskusje, można powiedzieć, też tam były, ale Bóg jak gdyby w tym momencie robi krok do tyłu i odpuszcza. I mówi, nie, to nie, ja nie chcę was po prostu pozabijać, bo musiałbym to zrobić, ale ja wam daję inny wybór. Albo życie beze mnie, bez mojej ingerencji i bez mojego przymierza, albo życie ze mną i życie w mojej obecności. Mężczyźni nie stanął przed wyborem życie albo śmierć. Izrael nie stanął przed wyborem życie albo śmierć. Oni stanęli w tym momencie tak naprawdę przed innym wyborem. Oni tego dnia mogli stać się wolnym narodem. Ale tego dnia mogli również przestać być narodem wybranym. To był prawdziwy wybór. Być wolnym narodem, który może iść gdzie chce, robić co chce i być takim, i stać się docelowo takim jak wszystkie narody wokół, albo pozostać narodem wybranym. Przed takim wyborem stanęli. I wydawałoby się, że mając też na uwadze wszystkie dotychczasowe doświadczenia, przeżycia, te wszystkie nieporozumienia, te wszystkie rozczarowania, które przecież też przeżywali, powinni wziąć tą ofertę i uciekać, póki jest na stole, bo a nuż się temu Bogu odmieni i znowu zacznie nas karać, gdzieś tam ogień syłać, robić inne rzeczy z nami, plagą nas dotykać, morzyć głodem, pragnieniem. Jest oferta, idziemy. Ale oni się przerazili. Dlaczego dla Mojżesza była to taka przerażająca perspektywa? Dlaczego Mojżesz i Izrael nie chcieli żyć bez przymierza z Bogiem? Dlaczego nagle zatęsknili? Dlaczego nagle zdali sobie sprawę, że tu nie chodzi o błogosławieństwa? Tu nie chodzi o to, czy będziemy nasyceni, tu nie chodzi o to, czy będziemy nakarmieni. Tu nawet nie chodzi o to, czy wejdziemy do tej ziemi obiecanej w końcu, czy do niej nie wejdziemy. Dlaczego nagle sobie zdali sprawę, że najważniejsze jest to, aby Bóg był z nimi? Że najważniejsze jest to, aby Bóg ich nie opuszczał. Nie aby ich opuściło Boże błogosławieństwo, ale aby On sam, aby Jego obecność, Jego poczucie przynależności, to Jego wybranie ich jako narodu nie zostało w tym momencie cofnięte i anulowane. Nie wiemy do końca, jakie były w tym wypadku ich myśli, czym się kierowali tak do końca. Nie wiemy, co im w tym momencie chodziło po głowach, bo to nie jest nam powiedziane. Może nawet im się przez moment zwyczajnie zrobiło żal i wstyd. No, to są często takie czasami człowiek tak reaguje wtedy, kiedy zostaje tak gdyby bezpośrednio skonfrontowany ze skutkami swoich wyborów i pochopnych kroków. Kiedy człowiekowi powiemy, no tak, skoro w tym kierunku dążysz, skoro ci się wydaje, że to jest dla ciebie dobre, no to możesz sobie tak robić. I wtedy często człowiekowi rzeczywiście robi się wstyd i żal, no bo zdaje sobie sprawę, jakie to jest głupie i bezsensowne. Ale może rzeczywiście pomyśleli o tym, jaki tak naprawdę będzie sens takiej drogi. Gdzie skończą? Nawet w tym Kanaanie, nawet w tej ziemi obiecanej, jeśli Boga nie będzie z nimi. I w tym momencie być może i im, i nam zarazem może się nasunąć kolejne pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że człowiek będzie szczęśliwy wtedy, kiedy nie będzie miał Bożych wymagań. Czy człowiek będzie szczęśliwy wtedy, kiedy będzie mógł samo o sobie stanowić, sam sobie dawać radę. Nawet wtedy, jeśli Bóg będzie tym, który go raczej będzie wspierał i pomagał mu, zamiast gdzieś tam mu stawiać różnego rodzaju przeszkody na drogę. Czy to zaspokojenie naszych potrzeb, czy osiągnięcie jakichś takich tutaj tych doczesnych celów, nawet dobrych i szlachetnych, sukces, powodzenie, czy one mogą rzeczywiście stanowić o sensie naszego życia? Czy jeżeli sobie wrócimy do punktu, w którym powiemy tak, po to żyjemy, żeby nam było dobrze, żebyśmy się dobrze bawili, żebyśmy dobrze jedli, żebyśmy też się samorealizowali, żebyśmy osiągali nasze cele. Bez jakichś tam zagrożeń i niebezpieczeństw. Czy jeżeli to wszystko się będzie działo, czy o to naprawdę w naszym życiu chodzi? Czy człowiek pozostawiony samemu sobie, czy człowiek pozostawiony, pozbawiony Bożej kontroli, pozbawiony Bożego objawienia, Bożego prowadzenia, rzeczywiście staje się człowiekiem szczęśliwym? Czy rzeczywiście wtedy osiąga swoje cele i rzeczywiście się realizuje tak, jakby tylko chciał? Mówiliśmy już troszeczkę o poganach i o świecie starożytnym. Tym czasem, kiedy, można powiedzieć, Bóg się autentycznie nie wtrącał, kiedy Bóg działał sobie poprzez naród wybrany, a poganie naprawdę żyli swoim życiem, bez objawienia, bez Bożego kierownictwa, zdani sami na siebie. Jaki świat stworzyli? Pełny wspaniałej fasady i dostojeństwa na zewnątrz, pełny okrucieństwa, nierówności, wykluczenia, gdy tak naprawdę spojrzymy na to, jak to funkcjonowało. Niewolnictwa, przemocy, braku jakiejkolwiek empatii i troski jednego człowieka o drugiego. Ludzie przez kilka tysięcy lat mieli szansę stworzyć sobie taki świat, jaki sobie wymarzyli. Bo byli zostawieni sami sobie, mieli Boże błogosławieństwo i Bożą łaskę. Ale efekt był tego taki, że gdy ten świat usłyszał Ewangelię, usłyszał coś zupełnie innego, Coś zupełnie radykalnego, na co byli nieprzygotowani. Ewangelię, która była dobrą nowiną, ale która niosła ze sobą kolejne przymierze z Bogiem, czyli kolejny, można powiedzieć, kolejny pakiet wymogów, Bożych oczekiwań, Bożych zadań, jakie stawia przed człowiekiem. Oni to kupili. I świat się zmienił. Świat przyjął Ewangelię, świat przyjął chrześcijaństwo, świat przyjął ten dziwaczny, zdawałoby się, z ludzkiego punktu widzenia pogląd, mówiący o jakiejś ofierze, o jakimś cierpieniu, o jakiejś miłości. W świecie, który zdawałby się funkcjonował fajnie i bez trosk. I możemy sobie sami ciągle zadawać pytanie, ile właśnie można się bawić, ile można ograniczać cierpienie, jak to dzisiaj głoszą powszechni ateiści, którzy akurat dzisiaj są modni i są, no można powiedzieć, na topie tego prądu myślowego. Znamy bajkę o Pinokiu. To jest fajna historia właśnie o tym, jak można uciekać od prawdziwych obowiązków, prawdziwych zadań i prawdziwego celu życia. Tam jest taki moment, kiedy dzieci wreszcie trafiają do takiej szczęśliwej krainy, gdzie się mogą tylko bawić. No i tam to jest tak fajnie. Wiecie, jaka jest puenta? Co im wyrasta? Brawo! No. Więc ludzie mają tego świadomość, czy autorzy bajek, czy tacy, co może jak gdyby nawet no, nie mają jakichś tam twórczych aspiracji, ale jest świadomość tego, że człowiek pozostawiony sam sobie, swojej doraźnej egzystencji, swoim doraźnym potrzebom, skupiony wyłącznie na realizowaniu swoich potrzeb, wyłącznie na robieniu, na sprawianiu sobie przyjemności, wyłącznie na ograniczaniu tego, co jest fajne i nieprzyjemne, nie osiąga tego, do czego jest powołany i jakie jest tak naprawdę jego powołanie i cel. Wróćmy do Mojżesza i do tej historii. W 16 wierszu czytamy, że Mojżesz zwraca się do Boga, Mojżesz jest przerażony. Mojżesz absolutnie nie wyobraża sobie, że oni mogą dalej iść, mogą osiągnąć ten swój cel, ale bez Boga. I Mojżesz tutaj zwraca uwagę na jedną rzecz. Przypomina Bogu o tym, że Bóg wyróżnił Izraela przez swoją obecność. Mojżesz być może już wtedy rozumiał właśnie, jak wielką szansą dla Izraela było to, że Bóg ich wybrał i wyróżnił. Mojżesz mógł dostrzegać nie tylko to, że Izrael oto tutaj ma szansę stać się narodem, przestaje być narodem niewolników, ale staje się narodem suwerennym, można powiedzieć. Ale Mojżesz być może rozumiał to, że sensem istnienia Izraela, sensem powołania Izraela jest to, że oni będą wyróżnieni, że oni właśnie będą inni, że oni otrzymają od Boga inne zadanie, inny cel. I nagle zobaczył, że to się wszystko oddala, że to bycie wyróżnionym, to bycie narodem wybranym gdzieś tam się rozpływa i znika. I właśnie pozostaje to, na co człowiek jest normalnie skazany, na to bycie jak inni. Trochę jedzenia, trochę picia, trochę pracy, trochę zabawy, no tak jak to było wokół Złotego Cielca. Najpierw się napracowali, bo musieli go odlać, więc trochę było wysiłku, potem było trochę dobrej zabawy, no i można powiedzieć wszystko tak dookoła. Być może Mojżesz już wtedy, na 2000 lat przed świętym Augustynem, który powiedział takie bardzo znamienne słowa, że Boże, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, rozumiał tą prawdę i wiedział o tym, jaki jest cel człowieka, że człowiek jest Bożym stworzeniem i dlatego człowiek jako Boże stworzenie nie będzie szczęśliwy bez swojego Stwórcy. I nie jest możliwa taka konstrukcja, że Bóg stworzył człowieka, i potem go po prostu gdzieś tam porzuci i zostawi go nawet w miejscu, które z pozoru będzie fajne, błogosławione i przyjemnie wyglądające. 2000 lat później święty Augustyn tą prawdę opisał w formie takiej, no można powiedzieć, bardzo uporządkowanej filozoficznej refleksji. Ale Mojżesz mógł to rozumieć już wtedy. I dlatego był taki przerażony. Dlatego był taki przestraszony i dlatego tak bardzo zabiegał o to, aby to się nie wydarzyło. I postawił na szale wszystko. Postawił na szale, zaryzykował jak gdyby powrót Bożego gniewu, powrót Bożej kary, powrót Bożych wymagań po to, aby ten proces, aby to wszystko zatrzymać. I teraz ja bardzo często lubię podkreślać momenty chwały, które są opisane w Biblii. Mówiłem jakiś czas temu o chwilach chwały w życiu Abrahama. Tutaj, nie wiem czy do końca sobie z tego zdawaliśmy sprawę, ale to jest tak naprawdę kluczowy i jeden z najbardziej chwalebnych momentów w historii Izraela. Izrael już nie musiał wiele rzeczy robić później, by pozostać, by jak gdyby zasłużyć sobie na miano narodu wybranego. To był wielki moment, bo w tym momencie zarówno Mojżesz, jak i cały Izrael świadomie w tych odmętach starożytności, już wtedy oni sobie zdali sprawę z tego, że sensem jest życie tylko i wyłącznie z Bogiem i tylko wtedy, kiedy On jest pośród nas, kiedy On nam nie tylko błogosławi, ale również nas prowadzi, wytycza drogę i obdarza nas swoją łaską i swoim przymierzem. Izrael w tym momencie był wielki. I niezależnie od tego, co zrobił potem, pozostał wielki, bo jako cały naród opowiedział się w taki prawdziwy, przemyślany sposób, że chce iść za Bogiem. To nie była decyzja podjęta ze strachu, to nie była decyzja podjęta z braku innej alternatywy, to była świadoma decyzja między błogosławionym życiem bez Boga, a życiem w przymierzu z Bogiem, gdzie jest owszem też Boże błogosławieństwo, ale jest przede wszystkim wszystko to, co dzisiaj ze sobą Boża obecność, czyli Jego przymierze, Jego oczekiwania, ale przecież są to oczekiwania, które tak naprawdę służą nam przede wszystkim temu, abyśmy rzeczywiście spełnili sens naszego życia, sens naszego powołania, sens naszego bycia Bożym stworzeniem i nie ograniczali naszego życia tylko i wyłącznie do konsumpcji, do przyjemności, rozwiązywania bieżących czy doraźnych problemów. I to, o czym dzisiaj czytaliśmy, to jest tak naprawdę wspaniała historia, kiedy Izrael stał się narodem wybranym. Mówię, niezależnie od tego, co zrobili potem. Bo oni weszli tak naprawdę na trudną ścieżkę. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że dokonawszy tego opowiedzenia się po stronie Boga, przynajmniej to pokolenie do Kanaanu nie weszło. Ale niezależnie od tego, przez co Bóg musiał ich potem przeprowadzić, jak bardzo musiał ich kształtować i nieraz często doświadczać, oni byli ludem Bożym, byli wybranym narodem i byli narzędziem Bożym w realizacji Jego chwały, Jego celu, Jego zadania. Nie zlali się z innymi narodami, nie ograniczyli swojej egzystencji do jedzenia, picia, tańczenia, zabawy i powiedzmy sobie leczenia chorób i innych urazów, które gdzieś tam się przy okazji mogły wydarzyć. Jak jest z nami? Czy Boże przymierze ciąży nad tobą, nade mną, nad kimkolwiek? Czy uważamy, że nas w jakiś sposób Bóg ogranicza, pozbawia możliwości rozwinięcia skrzydeł? Czy jesteśmy wszyscy w pewnym sensie narodem wybranym? Czy jest to dla nas coś uciążliwego? Jeżeli takie myśli nam przychodzą do głowy, to nie są wbrew pozorom głupie myśli. To nie są myśli, które... Ja uważam, że są to myśli, które się powinny pojawić w myślach każdego człowieka. Uważam, że to jest jakiś taki proces, przez który każdy nas przechodził, przejdzie. Być może to jest coś, co do nas czasami wraca, tego typu pytania. Ale w takim wypadku warto pomyśleć, myślę, nie o tym, że Bóg nas ukaże, jeżeli byśmy tylko chcieli pójść inną drogą. Ale naprawdę... Pomocnym ćwiczeniem może być takie przemyślenie sobie alternatywy życia bez Boga. Nawet jeśli to będzie życie na swój sposób błogosławione, na swój sposób po ludzku udane, ale bez Boga. Bez perspektywy poznania Boga, Jego miłości, Jego łaski, społeczności z Nim. Mnie osobiście przeraża taka perspektywa. Perspektywa właśnie bycia odciętym. Od Bożej obecności, od miłości Chrystusa, od tego wszystkiego, co Bóg nam pokazuje, czego nas uczy, do czego nas powołuje, co chce nam dać, jaki jest powód i cel tego wszystkiego, dla którego nas stworzył. Dziękujemy zatem Bogu za Jego obecność w naszym życiu i przymierze, jakie mamy z Nim. Dziękujemy Mu za to, że nam błogosławi, że nas prowadzi, za to, że nas też zachowuje od sądu i kary swojej, bo tutaj... jak gdyby wielowątkowość, wieloaspektowość Bożego zbawienia i Bożej łaski jest naprawdę olbrzymia. Ale zwróćmy dzisiaj szczególnie uwagę na ten aspekt, o którym mówiliśmy. Na wartość Bożej obecności w naszym życiu, na wartość Bożego przymierza z nami. Na to, w jaki sposób nas ono wyrywa z tej doczesności, ze wszystkimi jej ograniczeniami, pozbawieniem jej jakiegoś takiego większego i głębszego sensu, i uwalnia nas od bycia skazanymi tak naprawdę na samych siebie, na nasze wybory, na nasze decyzje, na nasze błędy i na nasze porażki. Niech Bogu będzie chwała za to, że wybrał swój naród, za to, że został z Mojżeszem, został z Izraelem, że ich przeprowadził. Niech Bogu będzie chwała za to, że powołał również nas i za to, że jest obecny w naszym życiu i należymy do Niego. Amen.